Gościem Poranka Wnet na falach FM w Warszawie 87,8 jest pan profesor Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu, ale także były minister edukacji, a także były minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Może rozpoczniemy od wczorajszej wizyty prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana w Warszawie. Pana zdaniem słusznie, że rząd polski, że także marszałek Senatu przyjmuje politykę, co do którego są wątpliwości w jego działaniach wewnętrznych w poszanowaniu praw człowieka.
Proszę pana, takie wątpliwości to mamy w odniesieniu do wielu polityków, którzy Polskę odwiedzają. I chcę powiedzieć, że pan prezydent Erdoğan jest partnerem w rozmowach politycznych w wielu krajach świata. Nie widzę powodu, dla którego nie miałby być partnerem w rozmowach z Polską. Tym bardziej, że Turcja odgrywa poważną rolę w sojuszu NATO i że Turcja może być poważnym partnerem gospodarczym dla Polski, tak jak Chiny czy inne kraje odległe od naszego obszaru politycznego.
Pytanie, czy Polska, czyli kraj specyficzny, kraj Solidarności, powinien przechodzić nad kwestią mordowania czy więzienia przeciwników politycznych i takiego business as usual, takiego po prostu załatwienia tylko drobnych interesów, odsuwając na bok kwestie podstawowe?
Na pewno nie powinien przechodzić i nie jest przecież wcale powiedziane, że te tematy nie były poruszane w rozmowach z panem prezydentem Turcji. Ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem, więc nie mogę na ten temat się wypowiadać, ale wyobrażam sobie, że trudno byłoby takie sprawy pominąć.
Przejdźmy do spraw krajowych. Chyba zaczniemy od rzeczywiście reformy szkolnictwa wyższego, od reformy uniwersytetu. Duża ustawa przygotowana przez pana premiera Gowina i kontra ze strony wicemarszałka, tym razem Sejmu, który o tym projekcie ustawy wyrażał się niepochlebnie. Jaka jest opinia pana profesora, także jako byłego ministra nauki i szkolnictwa wyższego?
No więc ja mogę powiedzieć, że mam kilka krytycznych uwag, takich poważnych, grubszych uwag dotyczących sposobu realizacji koncepcji, bo że koncepcja jest dobra, to ja nie mam wątpliwości. Mam na myśli to, że pan premier Gowin dąży do tego, żeby zreformować polski system szkolnictwa wyższego. No, częściowo chyba także nauki, bo pewne zmiany w tym zakresie już były przeprowadzone. Ale sposób, w jaki chce to zrobić, jak to wynika z ustawy, przynajmniej w kilku punktach budzi zasadnicze wątpliwości.
No to jeżeli można podpytać o szczegóły.
Na przykład taki, że ma być podstawą do klasyfikowania, grupowania uczelni, powiedzmy tak ogólnie, stopień ich doskonałości naukowej. A więc trzeba by dokonać jakichś pomiarów, które to uczelnie są naukowo lepsze, mają większe osiągnięcia, które mniejsze osiągnięcia, wobec tego mogłyby być inaczej finansowane niż te najlepsze. Ja jestem zdania, że takie kryterium, takie podejście ma swoje uzasadnienie, ale te narzędzia pomiaru wydają mi się wysoce dyskusyjne. Bo jeżeli podstawą do zaliczenia uczelni do tych najlepszych, średnich i gorszych ma być to, kto gdzie publikuje, czy w języku obcym, czy w języku polskim i w jakich wydawnictwach krajowych czy zagranicznych, no to pytam się, kto będzie drukował w języku angielskim w zagranicznych czasopismach o największej poczytności i jakości naukowej takie teksty, które dotyczą na przykład języka polskiego.
Albo
bardzo to wątpię.
Albo dziejów polskich.
Albo pewnych aspektów dziejów Polski. Jest pewna grupka historyków zachodnich, którzy interesują się Polską, ale to daje mimo wszystko bardzo niewielkie szanse w pewnych dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, nawet w moim prawie. Nie widzę takiego wielkiego zainteresowania naszymi tekstami, które by były łatwo i chętnie przyjmowane w zachodnich czasopismach. Krótko mówiąc, w dziedzinie nauk humanistycznych, filozoficznych, społecznych, ekonomicznych nawet, będzie nam bardzo trudno osiągnąć wysoką liczbę punktów po to, żeby być zaliczonymi do najlepszych uczelni w Polsce. Tymczasem uczelnie, które zajmują się badaniami empirycznymi, które działają na polu techniki, medycyny, tych wszystkich zastosowawczych nauk, będą na pewno w przewadze. One operują bowiem pewnymi porównywalnymi pojęciami. Wiele z nich już od razu w Polsce drukuje po angielsku swoje teksty. Jest oczywiście pytanie, kto je potem czyta, kto je dystrybuuje poza Polską. To jest bardzo trudna sprawa. Krótko mówiąc, pomysł dobry, tylko jak mierzyć tę uczoność i czy wszystkie grupy dziedzin naukowych, dyscyplin naukowych mają być mierzone tymi samymi instrumentami? Ja myślę, że nie. Trzeba to wziąć pod uwagę i w tym miejscu ta ustawa wymaga gruntownej poprawy.
Już w tej chwili jest tak, że znacznie wyżej punktuje się w polskich ocenach te artykuły, które są obcojęzyczne, szczególnie angielskojęzyczne, i to budzi obawy wielu naukowców, także młodych, że być może oczywiście wpisujemy się w globalny nurt nauki, ale być może zaprzepaszczamy dorobek Samuela Bogumiła Lindego czy Staszica, którzy tworzyli polski język naukowy, a my w tej chwili nakłania się, czy wręcz zmusza młodych naukowców, żeby nie tworzyli nowoczesnego języka naukowego polskiego, tylko żeby wprost przechodzili na język angielski.
To jest trafna uwaga i ja jestem też tego zdania. Mamy swój język, ten język powinniśmy rozwijać. To zwłaszcza jest groźnie w naukach technicznych, gdzie przybywają ciągle nowe odkrycia, ciągle nowe technologie. I co my robimy? Importujemy nazewnictwo angielskie. Trzeba robić obie rzeczy, mianowicie rozwijać język polski, to powinien być ten podstawowy środek wyrazu w naukach w Polsce, a oprócz tego próbować drukować, publikować także za granicą, jeżeli to jest możliwe. I to są rzeczy do pogodzenia.
Jest sytuacja być może kuriozalna, że o programie reformy premiera Gowina bardzo ciepło wypowiada się opozycja, także chociażby Nowoczesna, a dość krytycznie sekcja nauki NSZZ Solidarność. To nie jest kuriozalna sytuacja?
Dla mnie to nie jest kuriozalna sytuacja, bo wypowiadają się ludzie, przepraszam, ale tacy, którzy nie mają pojęcia o systemie szkolnictwa wyższego, o problemach sektora badań naukowych, próbują to spolityzować. Ja nie wypowiadam się jako człowiek polityki, tylko jako profesor, był rektor, także minister, który, jak mam nadzieję, zna systemy i zna potrzeby naszego szkolnictwa wyższego i nauki. I z tego punktu widzenia nie potępiam całej ustawy w czambuł, ale podnoszę pewne zastrzeżenia zasadnicze co do niektórych rozwiązań koncepcyjnych.
Tam jest wprowadzenie, w tej ustawie jest założenie wprowadzenia nowej instytucji Rady Uczelni, która miałaby zostać być wyłaniana przez Senat, ale składać się w większości z osób spoza uczelni. Czy pan profesor, pan marszałek wyobraża sobie, kto mógłby w takiej radzie zasiadać i dlaczego jest takie parcie, żeby z jednej strony zwiększać władzę rektora, a z drugiej strony nad nim stawiać kontrolę osób spoza uniwersytetów?
Tę koncepcję uważam za całkowicie błędną. Nie mam nic przeciwko temu, żeby istniała w systemie szkolnictwa wyższego jakaś społeczna rada, która by miała kompetencje opiniodawcze i była formą społecznej kontroli nad tym, co szkoły wyższe w Polsce robią. Ale żeby ona wskazywała rektora, co więcej, wyznaczała mu wynagrodzenie, to oznacza całkowite uzależnienie rektora uczelni od takiego ciała, przynajmniej częściowo zewnętrznego. Rektor będzie się liczył przede wszystkim z tą radą, skoro wie, że przyszły jego wybór na następną kadencję od niej będzie zależony, bo nikt inny nie będzie mógł wysunąć kandydata na rektora, tylko ta rada. Więc to jest moim zdaniem grube nieporozumienie. Poza tym nie ma czegoś takiego, co powinno w ustawie być, jeżeli mówimy o autonomii i jeżeli mówimy o stopniowalności tej uczoności poszczególnych uczelni i grup badawczych, to dlaczego nie zrobimy takiego rozróżnienia, że szkoły akademickie, a takie pojęcie tam występuje, te o największym potencjale naukowym, kadrowym, największych zasługach, osiągnięciach, dlaczego one nie miałyby mieć pełniejszej właśnie tej autonomii? Dlaczego one same nie mogłyby sobie wyznaczyć, tak jak do tej pory, wybrać i wskazać rektora?
Tak jak to było jest w tradycji akademickiej jeszcze średniowiecznej, kiedy cała społeczność wybierała swojego szefa.
Ja sobie
szefa.
Mogę wyobrazić taki bardzo menedżerski, upodobniony do przedsiębiorstwa ustrój, model w szkołach nieakademickich, w szkołach tych zawodowych. Ale tam, gdzie mówimy o akademickości, tam, gdzie w tym słowie staramy się oddać ten duży potencjał naukowy nie waham się powiedzieć także moralny, opiniotwórczy tego środowiska. Tam powinno być więcej tej samodzielności, a mniej jakiegoś tego nadzoru zewnętrznego. Chociaż na przykład to, że pozwala się pisać statut właściwie praktycznie bez nadzoru, bo wprawdzie każdy akt, jak mówi ustawa, wewnętrzny w uczelni może być pod kontrolą i może być nawet uchylony przez ministra, ale co do statutu powinien być specjalny przepis, że on nawet po fakcie uchwalenia, ale jednak powinien być kontrolowany przez ministra pod kątem zgodności z ustawą. Jeżeli tego nie będzie, to można się obawiać, że będzie ogromna różnorodność i ogromna dowolność wewnątrz działania uczelnianego, co spoistości tego systemu nie będzie sprzyjać.
Część środowisk akademickich wskazuje, że przy okazji powołania tejże rady będzie coraz silniejszy nacisk biznesu na uczelnię z jednej strony, ale też sama uczelnia będzie starała się być jak najbardziej produktywna finansowo, co może zagrażać takim kierunkom, które nigdy finansowe nigdy nie będą zarabiać, jak astrologia, jak patrologia, szereg dziedzin istotnych, ale nigdy nie dochodowych. Pan takie zagrożenie widzi?
Ja widzę to zagrożenie, ale powiem najpierw, że ja się wcale nie martwię tym, żeby nasilała się i rozwijała się współpraca nauki z gospodarką. To jest ze wszechmiar potrzebne. Tylko trzeba znowu mieć na uwadze to, co powiedzieliśmy, o czym my mówiliśmy na początku, że nie wszystkie te dziedziny nauk, które są objęte systemem szkolnictwa wyższego i nauki, są nastawione na badania utylitarne, na takie, za które jakiś biznesmen zapłaci, prowadzi do produkcji i będzie przyrost techniki, umiejętności. Nie wszyscy pracują dla techniki umiejętności, to trzeba brać pod uwagę.
No a brak znajomości Pisma Świętego, chociażby w dziedzinie patrologii, nigdy dochodowy nie będzie. Wątpię, żeby jakiś biznes zlecał badania, a dla rozwoju cywilizacji, kultury, dla państwa, także dla Rzeczpospolitej jest niezwykle istotne.
To jest właśnie istotne, żebyśmy pamiętali, że szkoły wyższe, badania naukowe są nie tylko dla rozwoju techniki, medycyny i innych utylitarnych dziedzin, ale także dla rozwoju kultury, cywilizacji, obyczajów, moralności społecznej. To jest przecież istota rzeczy, na czym bazują społeczeństwa od dawna.
Mamy szereg uwag, kilka z nich już tutaj padło w studio. I co dalej? Czy one trafią do pana premiera Gowina? Czy pan marszałek ma takie sygnały, że premier Gowin jest gotowy do dyskusji, do tego, żeby ten projekt także w toku prac parlamentarnych, także senackich zmienić?
Ja mam nadzieję, że pan premier jest otwarty na uwagi. Zresztą nieraz miałem okazję brać udział w takich spotkaniach, na których były wypowiadane pewne uwagi krytyczne. I co więcej, z prawnego punktu widzenia ten projekt, o którym mówimy, który był przedstawiony na spotkaniu w Krakowie nie tak dawno, to przecież nie jest projekt rządowy jeszcze. To jest dopiero projekt na etapie prac ministerialnych. I tym bardziej łatwo jest wprowadzić do niego stosowne poprawki. Wydaje się, że dyskusja w środowiskach jeszcze ciągle trwa i że jest miejsce na to, żebyśmy pewne zmiany do tego projektu mogli zaproponować. A potem dopiero, jeżeli rząd ten projekt przyjmie i skieruje do parlamentu, to będzie jeszcze czas na dyskusję parlamentarną.
Załóżmy, że pan premier, mówiąc kolokwialnie, się uprze, przeforsuje przez Radę Ministrów projekt w takiej formie, jaki on jest obecnie. On potem przytrafi do Sejmu, potem do Senatu. Pan pod tą formą by zagłosował, podpisał się pod taką reformą i podniósł rękę za?
Na pewno bym zgłosił poprawki. O niektórych już tutaj mówiłem i nie wykluczam, że takie poprawki będą zgłoszone zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Ale jestem dobrej myśli, bo wierzę w dobrą wolę pana premiera Gowina, który ma zamiar i ma taką intencję, żeby poprawić, ulepszyć nasz system szkolnictwa wyższego i nauki i że temu właśnie jest podporządkowany ten projekt, który publicznie jest teraz dyskutowany. Wierzę w to, że jeszcze tam wiele poprawek będzie można wprowadzić.
No to przejdźmy do spraw bardziej polityki bieżącej, także do pana profesora jako profesora nauk prawnych, jak pan patrzy na cały spór wokół reformy Sądu Najwyższego i KRS-u. Uważa pan marszałek, że weto prezydenta, potem te projekty, które przedstawił pan prezydent, są dobre, to jest dobra droga reformowania tych najważniejszych organów w wymiarze sprawiedliwości?
Weto pana prezydenta oceniam jako głos w dyskusji. Tak to może jest trochę trywialnie powiedziane, ale prezydent w takiej formie może się wypowiadać wtedy, kiedy rozpatrujemy w procesie legislacyjnym projekty ustaw, potem przedstawiamy po uchwaleniu prezydentowi. Właściwie innej formy wypowiedzi prezydent nie ma. jeżeli by chciał dyskutować, kwestionować, no może jeszcze by się tam jakieś inne znalazły, jak na przykład odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tym kontekście nie uważam tego za jakiś krok nadzwyczajny i niezwykły. To jest jeden ze sposobów działania w procesie legislacyjnym. Sprawa jest niezwykle trudna, sprawa jest potrzebna, bo wiemy, że społeczeństwo wypowiada się za reformą sektora wymiaru sprawiedliwości, czy tak powiemy, tej trzeciej władzy. To jest zadanie bardzo złożone, bardzo trudne, rozległe bardzo, bo dotyczy bardzo wielu aspektów wymiaru sprawiedliwości, organizacyjnego, procesowego, tego kadrowego. To wszystko razem nawet nie da się zmieścić w jednej ustawie, dlatego były projekty kilku ustaw. I trudno, żeby sprawy tak zasadnicze nie budziły wielkich dyskusji, tym bardziej, że są uwikłane w kontekst polityczny. Tu dyskutują ze sobą nie tylko prawnicy, zwłaszcza konstytucjonaliści, ale tu dyskutują politycy, którzy rozpatrują tę sprawę w kontekście swojej pozycji i zamierzeń politycznych.
Debata nad tym wszystkimi trzema ustawami była bardzo burzliwa także w Senacie, co pamiętamy. Pana zdaniem tak politycznie to weto było dobre, ten system, który zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, także z tymi budzącymi największe wątpliwości, także głowy państwa zapisami o przynajmniej w okresie przejściowym silnej ingerencji prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w skład Sądu Najwyższego oraz takim bardzo partyjnym, silnym mandacie członków KRS-u. To były dobre rozwiązania, czy one szły za daleko jednak?
Z tym ostatnim powiedzeniem, że to był mandat partyjny członków KRS-u, to ja bym dyskutował. Natomiast prawdą jest, że te rozwiązania, które były zawarte w ustawach, zwłaszcza o KRS-ie, mogły budzić zastrzeżenia. Ja powiem szczerze, też miałem wątpliwości co do tego, czy to musi tak być, żeby minister sprawiedliwości, prokurator generalny wskazywał kandydatów na sędziów. Można znaleźć inne rozwiązanie, które by umożliwiło przeprowadzenie całego tego procesu rekonstrukcji Krajowej Rady Sądownictwa i byłoby to na pewno mniej wtedy dyskusyjne, no ale trzeba brać pod uwagę, że nie wszyscy mogą pisać prawo. Nawet w takim organie decyzyjnym, jaki jest parlament, no trzeba się liczyć z tym, że decydują głosy większości. Chciałbym jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na jedną zasadniczą sprawę. Jaki jest właściwie cel i powód albo przyczyna tego takiego wysokiego napięcia wokół tej sprawy? Ja mam swoje własne zdanie w tej sprawie, które gdzieś tam nawet wyczytałem, inni też podzielają, że jesteśmy świadkami tego, że przynajmniej część środowiska sądowego, sędziów, stała się stroną w sporze politycznym. Demokracja jest naturalną rzeczą, spór polityczny pomiędzy partią rządzącą a opozycją. I niestety, mówię niestety, bo to jest sprzeczne z apolitycznością sądów, jaka powinna cechować sędziów, część przynajmniej tego środowiska zajęło wyraźnie stanowisko krytyczne, a nawet nie waham się powiedzieć wrogie, wobec obecnego rządu, wobec obecnej władzy. To jest zdecydowane złamanie standardów konstytucyjnych, które wymagają od sędziego, żeby był apolityczny, nie tylko w ten sposób, żeby się nie zapisywał do partii i nie działał politycznie, ale także dlatego, żeby wypowiadał się poprzez wyroki, a nie żeby brał udział w debatach politycznych. Co innego adwokaci, bo to jest po prostu korporacja zawodowa, oni nie mają obowiązku apolityczności. Sędziowie ten obowiązek mają.
Pana zdaniem pani prezes Galsdorf złamała takie zapisy apolityczności?
Mam przed oczami co najmniej kilkoro takich prominentnych bardzo przedstawicieli środowiska sądowego, którzy wypowiadali się na różnych wiecach i spotkaniach, tak jak wypowiadają się politycy, jednoznacznie przeciwko władzy, która jest legitymizowana, a z poparciem i z sympatią wobec opozycji politycznej.
Pytań jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale jest godzina 8:32, a ja obiecałem panu marszałkowi, że wypuścimy pana marszałka ze studia w 8:30. Co właśnie czyni?